łagrowe mocarstwo. Opisując nasze obozowe losy i ciężką pracę przy wycince lasów oraz przytaczając smutny wątek syberyjski, nie można zapomnieć, że Związek Sowiecki, w porównaniu z innymi krajami, miał najbardziej rozwinięty i najrozleglejszy system karno-obozowy. Również tradycje tego systemu były chyba najstarsze w Europie. Sięgały one wczesnej Rosji carskiej, która, korzystając z ogromnych obszarów swego imperium, zsyłała na wygnanie oprócz kryminalistów, licznych swych politycznych wrogów i to zarówno tych faktycznych, jak i potencjalnych przeciwników. Dzięki tej schedzie wiekowych doświadczeń Sowieci rozbudowali i rozwinęli te metody do niespotykanych rozmiarów i można ich śmiało uznać za pionierów obozów koncentracyjnych. O tym wszystkim mogłem się przekonać najpierw sam, a później też moi rodzice. Poza najistotniejszą funkcją więziennego odosobnienia, obozy były wielką wartością ekonomiczną taniej ludzkiej pracy. Największa armia niewolników od czasów faraonów ginąc z głodu i wyczerpania wznosiła zręby socjalizmu. Niewolnicza siła robocza za cenę nieprawdopodobnego cierpienia ludzkiego budowała kanały wodne, drogi, linie kolejowe, pracowała w kopalniach i ścinała drzewa w tajgach syberyjskich. W większości przypadków, podobnie jak my, obozy zakładali i budowali dla siebie sami więźniowie. Masowe zsyłki na dalekie obszary środkowej Rosji miały także na celu zasiedlanie pustych, niezamieszkałych terenów. Praktycznie z łagrów nie było już powrotu do normalnego życia. Większość tych, co przeżyli, pozostawała tam na stałe, bądź dobrowolnie, bądź zmuszona do tego siłą. Tacy specposieleńcy, czyli dożywotni osadnicy, zakładali tam rodziny, budowali chaty i uprawiali ziemię. Sowieckie Imperium Śmierci, zwane gułagiem od skrótu głównoje uprawlenie łagierej, o ile mi wiadomo, narodziło się na Wyspach Sołowieckich w monastyrze z XV wiekiem położonym na jednej z małych wysepek Morza Białego. Tam już w 1918 roku. Czekiści, profanując relikwie i łamiąc krzyże, zamienili klasztor w ciężkie więzienie. Stało się ono jednym z najstraszniejszych obozów o potwornie ostrym reżimie. Taką ponurą sławę najstraszniejszych miejsc na ziemi zdobyły sobie zwłaszcza Workuta położona na dalekiej północy i Magadan na północnym wybrzeżu Morza Ochockiego. Te dwie nazwy to symbole śmierci i cierpienia budzące przerażenie upiornej i bezpowrotnej zsyłki. Te święte miejsca męczeństwa, gdzie zmarło i zostało zakatowanych miliony więźniów, są jednym wielkim cmentarzem. W Magadanie upamiętnia to dzisiaj potężny, 1800-metrowej wysokości pomnik ofiar systemu komunistycznego poświęcony więźniom Kołymy ze 160 obozów tego rejonu. Pomimo niezwykle ciężkiej pracy w kopalniach, niepraca była tu jedynie zabójcza i nieokrucieństwo bezkarnych strażników i niewieczny głód, ale zimny polarny klimat dokonywał spustoszenia fizycznego, jak i przede wszystkim psychicznego. Ciągły mróz, ciemności polarnej nocy, wycie wiatru i tumany śniegu oraz straszliwa pustka powodowała depresję, przygnębienie i rosnącą potrzebę snu. Obniżona energia witalna stwarzała stany myślowego odrętwienia, bezruchu i bezczynności. Wielu Polaków, którzy przeszli przez workuckie obozy, opisuje te okropne stany psychiczne. Zetknąłem się z wieloma tego rodzaju wstrząsającymi wspomnieniami. W okręgu workuckim znajdowało się około 5000 naszych rodaków, z których zaledwie 500 powróciło do kraju. Reszta pozostała tam na zawsze w wiecznej zmarzlinie okrutnej tundry. Jednocześnie przebywało tam ogółem 200 000 więźniów rozmieszczonych w 40 obozach. Jak opowiadała moja matka, która przez jakiś czas też tam była, największa śmiertelność na skutek zimna, głodu i wyczerpania miała miejsce przy budowie linii kolejowej do Murmańska, gdzie jak się oblicza, każdy podkład kosztował jedno życie ludzkie. Poza setkami obozów i więzień, w europejskiej części Związku Radzieckiego stworzono dwa wyróżniające się ogromne obszary niewolniczej pracy na Syberii i w Kazachstanie. Stalin, kontynuując tradycję carów, wysyłał tam setki tysięcy skazańców i przymusowych przesiedleńców różnych narodowości, wśród których Polacy stanowili bardzo poważny odsetek. Te masowe zesłania przyczyniły się do silnego zakorzenienia się tam pierwiastka polskiego aż po dzień dzisiejszy. Cały obszar Związku Sowieckiego był jednym wielkim obozem. W ponad 3000 obozów skazańcy chodzili do pracy z wrzodami i jątrzącymi ranami, odmrożonymi nogami i rękami, umierali na szkorbut i choroby głodowe, tracili rozum i popełniali samobójstwa. Z większości tych miejsc niemal niemożliwe były wszelkie ucieczki. Powodowały to olbrzymie przestrzenie, pustka, zimno, brak pożywienia, niedostatek sił, psy i liczne straże. Dodatkową plagą byli brutalni i zwyrodniali kryminaliści, którzy często wysługiwali się strażnikom, dręcząc i okradając więźniów politycznych. Okropne warunki bytowania doprowadzały do różnych buntów i strajków, które były z całą bezwzględnością tłumione. W Kazachstanie taki bunt skończył się rozjechaniem czołgami i rozstrzelaniem 1000 więźniów. Ironicznego posmaku tym obozom niewolniczej pracy nadawały szczytne hasła umieszczone nad bramami wejściowymi. Jak na przykład słowa Stalina: praca to sprawa honoru i chwały. Jakże bardzo przypomina to znany nam napis na bramie oświęcimskiej Arbeit macht frei, podczas gdy te bramy piekieł winny mieć tylko jeden napis: porzućcie nadzieję ci, którzy tu wchodzicie. A tak na marginesie, jak humorystycznie i zakrawając na kpinę brzmiały nam znane słowa popularnej sowieckiej pieśni o ojczyźnie: szeraka strana maja radna, ja mnogo w niej lesów, polej i riek, ja drugoj takoj strany nie znaju, gdzie tak wolno dyszyt człowiek. Z każdym dniom wsio radostnieje żyd i nikto na świecie nie umieje tłutrze nas smiejat się i lubit. Zaskakujące było to, że za drutami sowieckich łagrów i w kazamatach więzień trzymani tam starzy bolszewicy nie przestawali wierzyć w sprawiedliwość ustroju i słuszność idei. Własne cierpienia uważali za jakąś tragiczną pomyłkę i za przestępczą samowolę lokalnych kacyków. Okropności obozowej cywilizacji początkowo były wielką tajemnicą, a potem niebezpiecznie było już o nich mówić. Pierwszą nieśmiałą jaskółką była słynna powieść Leona Pasternaka Doktor Żiwago, potępiona i skrytykowana w ZSRR. Jednym z pierwszych, który odważył się głośno naświetlić tę sprawę, był Aleksander Sołżenicyn, pisarz i noblista, 11-letni więzień tych obozów. Za ujawnienie prawdy w takich znanych powieściach jak Archipelag Gułag, czy Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza, został wydalony z ZSRR w roku 1974. Rozumiejąc, że Rosja jest jednym wielkim łagrem, dedykował swe książki tym wszystkim, którzy nie dożyli, żeby o tym opowiadać. W latach 70. i 80. pojawiło się wiele dzieł literackich na ten temat. Między innymi Okołymie i Magadanie, wstrząsające powieści, Saneczki Georgija z Żenowa oraz opowieści kołymskie Szałamowa, a Wałodia Wysocki śpiewał z goryczą: najwyżej pieśń zaśpiewam wam o tym, co kumpel widział tam, gdzie mapa pełna białych plam, gdzie Magadan, gdzie Magadan. Albo za niewinność, za wiarę, za ten cały raj rajskie życie zgotował mi sąd tajgę, tundrę i step, po najdalszy skraj przemierzyłem wśród śniegów i błot.